Treść dzisiejszych czytań mszalnych znakomicie koresponduje z naszym spotkaniem poświęconym nowej ewangelizacji, głoszeniu Ewangelii współczesnemu człowiekowi we współczesnym świecie. Oto na kartach dziejów apostolskich opisana jest historia, jak to w nocy anioł pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy apostołów, powiedział do nich: idźcie i głoście słowa życia. Apostołowie znajdowali się w więzieniu. Do więzienia się idzie z własnej winy, ale nie z własnej woli. W każdym bądź razie zawsze jest jakaś odpowiedzialność osobista, jakaś wina w człowieku, jeśli jest w więzieniu, jeśli jest osadzony w więzieniu. Rzadko się zdarza, żeby ktoś dłużej siedział w więzieniu bez żadnej winy. Chociaż, jak wiemy doskonale, wszyscy więźniowie uważają, że są osadzeni niesprawiedliwie. A więc zawsze istnieje odpowiedzialność osobista za to, że człowiek się znalazł w więzieniu. I my też jako duszpasterze możemy niestety w więzieniu się znaleźć. To znaczy możemy się znaleźć, i to z własnej winy, w więzieniu, które jest jakimś terytorium bardzo ograniczonym, poza który nie wychodzimy, który nas więzi, zniewala, ogranicza. Takim terytorium może być nasza parafia, może być plebania, kościół, sala katechetyczna, jakieś jedno tylko czy drugie miejsce, do którego podążamy i nie przekraczając nasze stopy z głoszeniem Ewangelii tego właśnie terytorium. A więc sami niejako skazujemy się na to, że jesteśmy uwięzieni w pewnej ograniczonej przestrzeni. Ale wydaje się, że jeszcze większym kłopotem i problemem dla nas może być więzienie o charakterze duchowym. Jeśli jesteśmy uwięzieni w naszym systemie myślowym, w naszym myśleniu, w naszych poglądach, zamknięci w sobie, nie przyjmujemy niczego nowego do siebie, nie chcemy się zastanawiać nad wyzwaniami, które niesie ze sobą współczesny świat. Wtedy, jeśli się już przyzwyczajimy do siebie, do własnych utartych poglądów, wtedy również można powiedzieć, że sami siebie skazujemy na takie właśnie więzienie. I stąd potrzebne jest nawrócenie, o którym mówimy i wiemy, że papież Franciszek właśnie używa słowa nawrócenie pastoralne jako równoważnik nowej ewangelizacji. A nawrócenie, metanoia, to nic innego jak zmiana myślenia. To nawrócenie bierze się od zmiany myślenia, więc od chęci, żeby nie być w więzieniu naszych dotychczasowych myśli, myślenia, patrzenia na świat, żeby wciąż być otwartym, gotowym zmienić to, do czego już bardzo przyzwyczailiśmy się, co się wydaje, że jest jakimś dogmatem w naszym życiu, w naszej posłudze duszpasterskiej. W nocy, no właśnie, a więc to też można byłoby tutaj dużo na ten temat mówić. Zawsze człowiek, kiedy jest w więzieniu, jest w nocy. Zawsze przeżywa noc. Tam nie ma słońca. Tam nie ma przestrzeni. Tam nie ma świeżego powietrza. Anioł pański się pojawił w więzieniu. Anioł, czyli ten, który jest posłany. Funkcją anioła jest bycie posłanym. I kiedy się nad tym zastanowimy, to możemy dojść do wniosku, że taką funkcję anioła w świecie współczesnym pełni Kościół. Taką funkcję anioła w świecie współczesnym również powinien pełnić każdy kapłan. Jesteśmy posłani. Ale również i my jako kapłani musimy sobie zdawać sprawę z tego, że Pan Bóg nam także posyła aniołów. Właśnie wspomniałem o Kościele. No jest Kościół aniołem, jeżeli dzisiaj mówi o ewangelizacji, o nawróceniu pastoralnym, o tym, że trzeba wyjść, idźcie i głoście, ruszcie się, no to wtedy jest Kościół takim właśnie aniołem. Dla nas również aniołami mogą być ludzie świeccy, kiedy do nas przychodzą, kiedy o coś nas proszą, kiedy zwracają uwagę na konieczność pewnych zmian, na możliwość podjęcia takich czy innych inicjatyw duszpasterskich. W ubiegłym roku, jak wiecie, organizowaliśmy przy okazji Światowych Dni Młodzieży Kongres Młodzieży Polonijnej w Warszawie. Tam byli księża, między innymi ksiądz Jerzy, ksiądz Bogdan. W tej chwili ich tak nie widzę dokładnie, ale nasze okulary, to mój wzrok jest słaby. To oni mogą potwierdzić, jak często ci młodzi ludzie zwracali się z prośbą do księży o to, żeby no właśnie im towarzyszyli, żeby byli razem z nimi, żeby otwierali się na ich inicjatywy. Nawet postanowili napisać taki list, taki apel. Najpierw dziękują księżom za to, że są i pracują poza granicami ojczyzny, że się angażują dla ich dobra, a następnie proszą ich o to, żeby jeszcze w większym stopniu, na ile to możliwe, byli otwarci na młodych ludzi. Być może niektórzy z was zapoznali się w ubiegłym roku z tym apelem, który młodzi ludzie sformułowali na piśmie, a jeśli nie, to zachęcam, żeby może jeszcze gdzieś tam w internecie pogrzebać i właśnie znaleźć ten apel młodych osób do swoich duszpasterzy. Ja jestem głęboko przekonany, że właśnie tacy ludzie, którzy czasami nas niepokoją, denerwują, uprzykrzają nam życie, też są aniołami. Też chcą nas wyprowadzić i też w inny być może sposób, innymi słowami, ale zachęcają nas i mobilizują. Idźcie i głoście. Fragment z dzisiejszych dziejów apostolskich potwierdza również to, o czym wczoraj była mowa, że Słowo Boże jest skuteczne nie tylko w życiu tych, do których jest głoszone, ale i w życiu tych, którzy je głoszą. I widzimy, że to Słowo Boże, które apostołowie głosili w świątyni, ono ich wyzwoliło. Ono stało się źródłem ich wolności. Ale oczywiście źródłem naszej wolności, takim podstawowym wolności niezagrożonej, można powiedzieć, jest Jezus Chrystus. W Niego się wpatrujemy. On jest dla nas wzorem, przykładem. Skoro my mamy być alter Christus, no to nie mamy innego wyjścia. Musimy się wciąż w Pana Jezusa wpatrywać. A jak się będziemy w Pana Jezusa wpatrywać, to dojdziemy do wniosku, że On również zasługuje na miano ewangelizatora, pierwszego, najważniejszego. I o tym także mówi odczytana dzisiaj Ewangelia, przywołująca słowa Pana Jezusa wypowiedziane do Nikodema. Bóg Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg posłał swego Syna na świat po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Może to jest zbyt wielka moja wyobraźnia i fantazja, ale niewykluczone, że Bóg Ojciec też powiedział do swojego Syna coś takiego, jak Pan Jezus mówił do swoich apostołów, a później jak anioł mówił do apostołów: idź i głoś. I Pan Jezus poszedł. Jego pokarmem było pełnienie woli Ojca, głoszenie Ewangelii. A więc Jezus, będąc Bogiem, wyszedł. Opuścił śliczne niebo i obrał barłogi, jak w sposób prosty i obrazowy mówi jedna z naszych kolęd. I kiedy przypatrzymy się Jezusowi i Jego życiu, to dojdziemy do wniosku, że On również wypełnia te wszystkie postulaty, o których mówi dzisiaj papież Franciszek do nas w adhortacji Evangelii Gaudium. Wczoraj ksiądz biskup Grzegorz przywołał te trzy kroki, trzy etapy nowej ewangelizacji, nawrócenia pastoralnego. Wyjście, towarzyszenie, uradowanie, ucieszenie się. W punkcie 23 tej adhortacji papież mówi o pięciu krokach, o pięciu etapach. Wyjść, włączyć się, towarzyszyć, świętować. Myślę, że to ucieszenie, uradowanie się jest częścią świętowania i owocować, przynosić owoce. Tak właśnie żył Pan Jezus. On nie tylko wyszedł od Boga, ale też i wychodził. Nie miał w swoim życiu gdzie głowy spocząć, skłonić. Nie miał swojego domu, swojego mieszkania. Ciągle był w ruchu. Włączał się w życie poszczególnych ludzi. Dzisiaj jest mowa o Nikodemie w Ewangelii. Pan Jezus nawiązał z nim rozmowę, dialog, dowiedział się coś o nim. On do niego przyszedł. Innym razem Pan Jezus poszedł i nawiązał dialog z Samarytanką. Poszedł do Zacheusza. No i możemy podawać wiele różnych takich przykładów. Pan Jezus włączał się w życie innych ludzi. Towarzyszył im. Nie ograniczał się tylko do pojedynczego spotkania. Czytamy w Piśmie Świętym, że miał swoich przyjaciół, nie tylko w gronie apostołów. Na przyjaźń to jest bycie przy kimś. Nie takie, powiedzmy, sporadyczne, ale ciągłe trwanie. Pan Jezus świętował. Świętował, bo świętujemy wtedy, kiedy jesteśmy razem ze sobą, ale też kiedy to nasze bycie razem włączone jest Pan Bóg. Kiedy się modlimy, kiedy czas, to co czynimy, staje się jakby liturgią. Jezus modlił się to bardzo często na osobności, ale też i z innymi osobami. No i wreszcie Jezus przynosił owoce. Nie tylko w postaci zdrowia fizycznego, ale i w postaci zdrowia czy życia wiecznego, który ma charakter zarówno chronologiczny, bo jest bez końca, jak i jakościowy, bo jest to po prostu życie szczęśliwe. Jest to szczęście i wiąże się z tym wszystkim, co to słowo wyraża. A dzisiaj z kolei Pan Jezus mówi o tym, że Jego słowo jest źródłem światła i życia. Znowu się odwołam do księdza Blachnickiego, który został już wczoraj przywołany, związany z tą również ziemią, niedaleko stąd jest Carlsberg, przecież doskonale o tym wiemy. 17, jeśli dobrze pamiętam, ksiądz... 17, dobrze mówię, właśnie. 17 czerwca 1942 roku ksiądz Blachnicki przeżył najważniejszą noc, najważniejszy dzień w swoim życiu. Później o tym pisał we swoich wspomnieniach. Co się wtedy stało? Był człowiekiem niewierzącym, nawet nie chciał przyjąć księdza, który przyszedł do niego do więzienia. Był w więzieniu właśnie, uwięziony, tak jak apostołowie w Jerozolimie. Nie chciał się wyspowiadać, a został skazany na karę dożywocia za działalność, na karę śmierci, przepraszam, za działalność konspiracyjną. No i w pewnym momencie czytał książkę, w której były fragmenty Ewangelii i Franciszek Blachnicki ku swojemu zdumieniu odkrył niemal w jednym momencie pod wpływem tej lektury, że nie tylko Pan Bóg istnieje, ale że Pan Bóg go kocha. Że on jest kochany takim, jakim jest. No i dobrze, minął jakiś krótki okres czasu i zmieniono karę ze śmierci na 10 lat więzienia. I po latach pisze ksiądz Blachnicki, że wtedy coś się stało w nim takiego jak przekręcenie kontaktu, zapalenie światła. I w ciągu krótkiego okresu czasu, na własnej skórze, we własnym życiu, przekonał się ksiądz Blachnicki, że Bóg jest i światłem, i życiem. Nic więc dziwnego, że po latach, jak założył ruch oazowy, nazwał go właśnie ruchem światło-życie. To jest właśnie ten owoc, który zawsze przynosi głoszenie Słowa Bożego. Jeszcze pominąłem, kochani bracia, jedno wyrażenie wstępnie jako do tych słów wypowiedzianych przez Pana Jezusa do Nikodema. Tak Bóg umiłował świat. Celowo o tym mówię na końcu, ponieważ po pierwsze miłość zawsze się łączy z owocami. Jeżeli nie ma owoców, no to też i nie ma miłości tak naprawdę. Miłość to nie jest tylko kwestia uczucia, nie przede wszystkim kwestia uczucia czy emocji, ale kwestia woli, tego co robimy. A więc jeśli chcemy poznać, czy kochamy naszych wiernych, no to trzeba popatrzeć na owoce, jakie przynosi nasza praca duszpasterska. I to jest bardzo ważne pytanie, czy właśnie kochamy naszych wiernych. Jestem głęboko przekonany na podstawie moich doświadczeń kapłańskich, biskupich, że dla kapłana sprawą bardzo ważną jest miłość drugiego człowieka. Mam wrażenie, że nawet czasami ważniejsza jest relacja do drugiego człowieka niż stopień osobistej pobożności. Bo w kurii diecezjalnej, przynajmniej w Tarnowie, co najmniej połowa problemów wiązała się, być może dalej tak jest, teraz mam mniejszy kontakt z tym, że po prostu ksiądz nie okazał szacunku drugiemu człowiekowi. To jest coś podstawowego. Pamiętam ostatnie spotkanie rekolekcyjne z księdzem biskupem Jerzym Ablewiczem, który nas święcił, ostatnie w seminarium przed święceniami kapłańskimi. Byliśmy bardzo ciekawi, co nam biskup powie na dzień przed święceniami kapłańskimi. Siedzieliśmy w kaplicy seminaryjnej, była lampka nocna zapalona i ustawiona na stoliku, krzesło przygotowane, a więc też taki był klimat wyjątkowy, bo biskupi czy rekolekcjoniści głosili słowo zazwyczaj tak, jak teraz ja głoszę, czyli na stojąco do ambony, a tu nagle przygotowany stolik, lampka nocna i krzesło. Co nam będzie mówił biskup na dzień przed święceniami kapłańskimi? I przyszedł biskup Jerzy Ablewicz i przez godzinę mówił nam o grzeczności. No myśmy byli bardzo zaskoczeni, zdziwieni. Dlaczego w takim momencie nam mówi o grzeczności? To jest konferencja, zdawało się nam, na pierwsze spotkanie z biskupem w seminarium, ale nie na ostatnie spotkanie w seminarium. No ale później życie kapłańskie potwierdziło mądrość biskupa Ablewicza. Grzeczność, elementarna grzeczność, kultura osobista. To jest coś bardzo ważnego i podstawowego, bez czego nie można mówić o miłości wobec drugiego człowieka. I co tak naprawdę również ma wpływ na to, w jakim stopniu jesteśmy ewangelizatorami i w jakim stopniu jesteśmy skutecznymi ewangelizatorami. Właśnie miłość, a więc pragnienie dobra dla drugiego człowieka powinna stać u podstaw naszego ewangelizacyjnego zapału. No bo jeżeli chcemy dobra dla innych, to chcemy dla nich wiary, chcemy życia, chcemy światła. A nie ma tego wszystkiego bez Słowa Bożego, z którego rodzi się wiara. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten fragment dzisiejszej Ewangelii może być również znakomitym wprowadzeniem do tematyki dzisiejszego dnia, do przepowiadania kerygmatycznego, bo jak przeanalizujemy dobrze te słowa, które Jezus powiedział do Nikodema, to dojdziemy do wniosku, że to jest po prostu nic innego jak kerygma. No ale już o tym nie będę mówił, żeby nie zepsuć tego, co przygotował biskup Grzegorz dla nas ze swoim zespołem ewangelizacyjnym.
Miłość, spełnił do Niego nasze prośby, dbając że zostaniemy wysłuchani, obdarowani tym wszystkim, co służy naszemu dobru, co służy dobru tych, do których jesteśmy posłani.
Prośmy za cały Kościół, żeby był znakiem czytelnym miłości Boga do świata,